Tytuł tygodnia.
Naszym tytułem tygodnia jest pierwsze polskie wydanie książki Jordana Petersona, nowego guru internautów, filozofa buntownika, który głosi niepopularne opinie porywające miliony osób na całym świecie. To pierwsza książka Petersona wydana po polsku przez wydawnictwo Fior Publishing. Mówi psycholog i filozof, dyrektor Centrum Słowo Katarzyna Wozińska.
Odkrycie wstydu jest bardzo istotnym krokiem rozwojowym w życiu każdego człowieka. Autor zauważa, że nie tylko w życiu pojedynczej osoby, ale w życiu całej ludzkości, w jej historii, odczuwanie wstydu również z dużym prawdopodobieństwem miało kluczowe znaczenie. Odwołuje się przy tym do Księgi Rodzaju, szukając w jej treści wzorców uniwersalnych dla nas wszystkich. Opiera się na opowieści o Adamie i Ewie i o tym, jak w ich życiu, w związku z nieposłuszeństwem wobec Boga, pojawił się wstyd, z którym poradzili sobie nie najlepiej. Peterson stwierdza, że to świadomość wad, niedoskonałości i słabości stoi u podstawy ludzkiego życia i kultury, jaką stwarza. Niestety ta świadomość najczęściej prowadzi człowieka do wyborów związanych z odrzuceniem innych, ze zrzucaniem na nich odpowiedzialności, wreszcie z ich poniżaniem, a nawet agresją. To wszystko jest związane z próbą obrony siebie samego, siebie widzianego jako słaby i niedoskonały człowiek, próbami niedojrzałymi i prowadzącymi nas do jeszcze większego upadku. Podstawą upadku ludzkości jest zawstydzenie swoją słabością, zawstydzenie prowadzące do złych wyborów. Dopiero zmierzenie się ze swoją słabością, uświadomienie sobie, ale i pogodzenie się z tą słabością może człowieka windować na wyższe poziomy. Jest to prawdziwe wyzwanie dla każdego z nas. Free speech is the mechanism by which we keep our society functioning.
Bestseller Jordana Petersona czyta Piotr Maciejewski.
Mój syn odkrył wstyd przed nagością jeszcze przed ukończeniem 3 lat. Koniecznie chciał coś na siebie ubrać. Zwracał uwagę, czy zamknął za sobą drzwi do łazienki, żeby przypadkiem ktoś go tam nie widział. Nie chciał pokazać się przy ludziach bez ubrania. Naprawdę nie mogę powiedzieć, żeby miało to jakikolwiek związek z jego wychowaniem. To było jego własne odkrycie, jego własny wybór reakcji. Jak dla mnie, wyglądało to na cechę wrodzoną. Z czym wiąże się świadomość własnej nagości lub, nawet gorzej, nagości własnej oraz naszego partnera czy partnerki? Z niczym dobrym, co w dość przerażający sposób uwidocznił renesansowy malarz Hans Baldung Hrien, którego obraz zainspirował powstanie ilustracji zamieszczonej na początku tego rozdziału. Bycie nagim to bycie wrażliwym i łatwym do zranienia. Bycie nagim to bycie obiektem osądów dotyczących piękna i zdrowia. Bycie nagim to bycie niezabezpieczonym i nieuzbrojonym w dżungli bezwzględnej natury i bezwzględnych ludzi. Stąd też Adam i Ewa zaczęli odczuwać wstyd natychmiast po tym, jak otworzyli oczy. Nagle nauczyli się patrzeć, a pierwszym, co zobaczyli, byli oni sami. Ich wady przykuwały wzrok, kruchość i wrażliwość ich ciał były na widoku. W przeciwieństwie do innych ssaków, których delikatne brzuchy osłonięte są dalece silniejszą powierzchnią grzbietu, Adama i Ewę cechowała pozycja stojąca, wyprostowana, przez co najdelikatniejsze fragmenty ich ciał pozostawały odsłonięte. Na tym nie koniec. Adam i Ewa niezwłocznie zrobili sobie przepaski na biodra, aby zakryć najwrażliwsze części ciał i aby chronić swoje ego. Następnie ulotnili się czym prędzej i schowali. Ich delikatność i bezbronność, nagle w pełni uświadomiona, sprawiła, że poczuli się niewarci, aby znów stanąć przed obliczem Boga. Jeżeli nie identyfikujesz się z tym uczuciem, po prostu nie myślisz dostatecznie głęboko. Piękno zawstydza brzydotę, siła zawstydza słabość, śmierć zawstydza życie, ideał zawstydza zaś nas wszystkich. Dlatego się go boimy, mamy do niego żal, a nawet go nienawidzimy. Ten temat zostaje poruszony w kolejnym fragmencie Księgi Rodzaju w opowieści o Kainie i Ablu. Co możemy zrobić z tym przygnębiającym faktem? Porzucić wszelkie ideały piękna, zdrowia, siły i intelektu? To raczej kiepskie rozwiązanie. Zagwarantowałoby jedynie, że czulibyśmy się zawstydzeni przez cały czas. Na dodatek bardziej zasłużenie. Nie chciałbym, aby kobiety, które potrafią oszałamiać samą swoją obecnością, zniknęły tylko dlatego, aby inne mogły przestać czuć się nieśmiałe i skrępowane. Nie chciałbym, aby potęgi intelektu w rodzaju Johna von Neumanna zniknęły tylko z powodu mojego własnego, marnego pojęcia o matematyce. Ten genialny umysł jeszcze przed ukończeniem 20 lat zredefiniował liczby. Liczby! Bogu dzięki za Johna von Neumanna. Bogu dzięki za Grace Kelly, Anitę Ekberg i Monikę Bellucci. Jestem dumny, że mogę czuć się niegodzien w obecności ludzi takich jak oni. To cena, jaką wszyscy płacimy za cele, osiągnięcia i ambicje. Trudno się więc dziwić Adamowi i Ewie, że chcieli się okryć. Im przyszło przecież obcować z najwyższym ideałem. Dalsza część historii to, w mojej opinii, połączenie farsy z tragedią. Tego wieczoru, gdy w Edenie zrobiło się trochę chłodniej, Bóg udał się na spacer, ale nie spotkał Adama. Zdziwiło to Boga, bo zwykli spacerować wspólnie. Adamie, zawołał więc Bóg, najwyraźniej zapomniawszy, że potrafi widzieć przez zarośla. Gdzie jesteś? Adam natychmiast wyszedł z ukrycia, lecz nie zaprezentował się najlepiej. Najpierw jako neurotyk, później jako kapuś. Na wołania Stwórcy Wszechświata Adam odpowiedział: słyszałem cię, Boże, ale byłem nagi, więc się ukrywałem. Co należy przez to rozumieć? To, że ludzie, niepogodzeni ze swoją słabością i niedoskonałością, od wieków boją się mówić prawdę, poruszać się między porządkiem a chaosem, wypełniać swoje przeznaczenie. Innymi słowy, boją się stanąć przed Bogiem. Nie jest to może godne pochwały, ale za to zupełnie zrozumiałe. Bóg to krytyczny ojciec. Jego standardy są wysokie. Niełatwo go zadowolić. Bóg mówi: kto powiedział ci, że jesteś nagi? Czy zjadłeś coś, czego nie powinieneś? Wtedy Adam, w przejawie desperacji, wskazuje na Ewę, swoją miłość, swoją partnerkę, swoją bratnią duszę i na nią donosi. Następnie oskarża Boga. Kobieta, którą stworzyłeś, dała mi ten owoc, a ja go zjadłem, mówi. Jakże żałosne, a jednocześnie prawdziwe. Pierwsza kobieta uczyniła pierwszego mężczyznę zawstydzonym i oburzonym. W reakcji pierwszy mężczyzna przeklął pierwszą kobietę oraz Boga. Po dziś dzień dokładnie tak zachowuje się każdy odtrącony facet. Najpierw czuje się mały, stojąc przed obiektem swojej miłości, gdy ta umniejszy jego potencjał reprodukcyjny. Następnie przeklina Boga za to, że uczynił ją tak jędzowatą, jego tak bezwartościowego, o ile jest zdolny do samokrytyki, a istnienie tak głęboko niedoskonałe. Kolejnym krokiem są myśli o zemście. Zachowanie równie godne pożałowania, co zrozumiałe w tej sytuacji. Kobieta mogła przynajmniej zrzucić winę na węża, który, jak się później okazało, był wcieleniem samego szatana. Sprawia to, że błąd Ewy mniej bulwersuje i wzbudza współczucie. Uwiódł ją najlepszy z oszustów. Ale Adam? Jego nikt do niczego nie namawiał i nie zmuszał. Niestety, najgorsze miało dopiero nadejść, zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia. Najpierw Bóg przeklina węża. Oznajmia, że odtąd będzie pełzał bez odnóży, ciągle zagrożony zdeptaniem przez rozzłoszczonych ludzi. Następnie mówi kobiecie, że odtąd będzie rodzić dzieci w cierpieniu oraz pożądać niewartych, często zakompleksionych mężczyzn, którzy w konsekwencji po wsze czasy będą patrzeć na nią z góry z uwagi na jej biologiczne przeznaczenie. Co to może oznaczać? Być może to, że zgodnie z wieloma interpretacjami tej prastarej opowieści motywowanej politycznie, Bóg to patriarchalny tyran. Dla mnie słowa Boga mają w tym wypadku charakter czysto opisowy. Nic więcej. Oto dlaczego. W miarę jak nasz gatunek ewoluował, mózg, który z czasem dał początek emocjom takim jak wstyd, zasadniczo zwiększał swoje rozmiary. Proces ten doprowadził do ewolucyjnego wyścigu zbrojeń między wielkością głowy płodu i kobiecej miednicy. Kobieta łaskawie poszerzyła swoje biodra, niemalże do punktu, w którym bieganie stałoby się niemożliwe. Dziecko z kolei zgodziło się opuszczać łono matki ponad rok wcześniej niż inne ssaki o podobnych cechach oraz wykształciło częściowo elastyczną głowę. To kosztowne modyfikacje dla obu stron. Przez ten pierwszy rok po urodzeniu dzieci ludzkie, w zasadzie ciągle w stanie płodowym, są zupełnie niesamodzielne i zależne od opieki swoich rodzicielek. Specyfika ich ogromnych mózgów sprawia, że muszą być uczone do około 18, żeby nie powiedzieć 30 roku życia, zanim zostaną wypchnięte z gniazda.
Jordan Peterson, 12 życiowych zasad, antidotum na chaos. Wydawnictwo Fior Publishing.